Jak żyć mądrze w tym świecie? Jak prowadzić zwycięskie życie? Jak dotrwać tak jak Tolek, Władek, Janek, inni, których z imienia nie wymieniam, i trwają, trzymają się Boga? Jak to uczynić? Jak to zrobić? To nie jest łatwe zadanie. Chciałbym naszą uwagę pociągnąć do Słowa Bożego, skierować do Ewangelii według świętego Mateusza, 7 rozdział, od 24 wersetu do końca rozdziału. A więc końcówka 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, ale nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku, i spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Piękne zastosowanie i podsumowanie największego kazania, jakie kiedykolwiek zostało wygłoszone na obliczu tej ziemi. Bo jest to końcówka kazania na górze. Tego kazania, które rozpoczyna się już w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus wchodzi na górę i zaczyna, otwiera swoje usta, 2 werset 5 rozdziału powiada nam, i zaczyna nauczać. I mówi, kto jest błogosławiony. I wymienia wiele synonimów i aspektów ludzi błogosławionych. Jacy powinni być ludzie, którzy chcą otrzymać Boże błogosławieństwo. A później mówi o soli i mówi o światłości. Mówi o starym i nowym prawie. Mówi o rzeczach, które są tak nam bliskie. Bo mówi nam o uczuciach, o emocjach, które nam często towarzyszą. Druga część tego 5 rozdziału mówi nam o gniewie. O, to jest bliskie naszym sercom, bo czasami się gniewamy. Ktoś nas rozdrażni, ktoś poruszy coś i to pobudza nas do gniewu. Ale mówi też o przebaczeniu, o zasadach przebaczenia, a później mówi o moralności. Uczy ten świat moralności, bo ten świat oddala się od Boga i mówi o cudzołóstwie, mówi o krzywoprzysięstwie, mówi jak sobie radzić z zemstą, jak miłować bliźniego, jak ofiarowywać, a później mu uczy uczniów swoich, jak mają się modlić. Jak mają się modlić i jakie znaczenie ma modlitwa. Śpiewamy taką pieśń, jaka siła jest w modlitwie. Ona zmienia? Tak. Zmienia noc na dzień, kiedy słabniesz w życia bitwie, klęknij, pomódl się. A później Pan Jezus mówi o wartości postu, o prawdziwym skarbie, o światłości i ciemności. I później mówi o tym, co jest wrogiem dzisiejszego człowieka, o materializmie. O tym świecie materialnym. Nie tylko o mamonie, o pieniądzach, o złocie, o srebrze. O nieruchomościach, o samochodach, ale mówi o materializmie ogólnie, o świecie materialnym. Zobaczcie, jak dzisiejszy świat zabija się o ten materialny świat, a on przemija. On przemija. Ja ciągle mam w historii, w pamięci taką historię, kiedy moja mama jeszcze żyła i odwiedzałem ją. To ona dużo mi mówiła rzeczy takich wartościowych, duchowych. I ja dzisiaj je bardziej przypominam, niż wtedy sobie brałem to do serca. To jakieś dziwne jest zjawisko, ale kiedy ludzie żyją, to my tak te słowa traktujemy tak, no dobrze, to jest, bo mama mówiła, synku, szanuj zdrowie. Ja mówię, mama, jest, bo było. Ale jak zdrowia zabrakło, o, to później pomyślałem, mama miała rację. ktoś mi dał z moich znajomych, przyjaciół prezent, banknot 100-dolarowy. O jak ja się ucieszyłem, schowałem go głęboko, pomyślałem sobie, o będzie na tą tak zwaną czarną godzinę, przyda się kiedyś, jak coś będzie potrzeba, to zmienię, będę miał środki. Ale któregoś razu pojechałem odwiedzić mamę i wiecie, tak zastanawiałem się, co jej zanieść. Co jej, mama, jakie ty masz potrzeby? Nic, synku, nie potrzeba mi, tak? Ale pomyślałem sobie, może jej będzie ta emerytura mała, niska, może dam jej te pieniądze. I zawiozłem i dałem jej ten banknot. I się cieszyłem, że mogłem dać, bo wiecie, to często tak jest, że materia wiąże, materia trzyma i trzeba pewnej postawy, żeby powiedzieć, dobrze, ja chcę się tego pozbyć, ja chcę to dać, ja chcę kogoś ubłogosławić. I dałem mamie. I się cieszyłem. I za jakiś czas, kiedy odwiedziłem mamę znowu, mama po rozmowie mówi, ale ja muszę ci coś powiedzieć. Muszę ci coś powiedzieć. Synku, posłuchaj. W zborze była taka potrzeba. Pastor zaczął się modlić i powiedział, że jest taka potrzeba, ponieważ naszego brata zięć w wypadku samochodowym zginął na Ukrainie. I teraz została wdowa z małymi dziećmi tam na Ukrainie. To było może 10 lat temu albo dawniej. I mama mówi, ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, ale wiesz, Bóg poruszył moje serce i ja te 100 dolarów twoje oddałam tam na tą rodzinę. Ja mówię, dobrze mama, takie miałaś myśli, tak Bóg ciebie pokierował, to dobrze zrobiłaś. Niech ci Bóg błogosławi. I zobaczcie, jaką drogę przewędrował ten jeden banknot i jaką pracę wykonał. Ja kiedy go otrzymałem, to się cieszyłem i dziękowałem Bogu i dziękowałem temu człowiekowi, który to dał. I byłem ubogacony wewnętrznie, duchowo. Mimo, że nie spożytkowałem wartości tego banknotu. A kiedy dałem to mamie, mama z łzami w oczach cieszyła się, schowała głęboko. A kiedy ona dała, to ubłogosławiła i tych ludzi, którzy to otrzymali. Zobaczcie, jakie jest to błogosławieństwo. To Bóg chce w ten sposób pomnażać. A co niesie ta wojna? Wiecie, kiedy rozpoczęła się ona 24 lutego, kazanie, przyszedłem do Narwi i rozpocząłem nabożeństwo i całe kazanie płakałem. Całe kazanie się wzruszałem 27 czy 8 lutego, pierwsza zaraz niedziela po wybuchu tej wojny. Siedziałem, patrzyłem na tych Ukraińców, którzy z nami mieszkają. Wojna w ich kraju. To wszystko, co opowiadali rodzice, to wszystko, co oglądaliśmy z 4 pancerni i pies i z tych wszystkich książek i filmów, nagle to stało się rzeczywistością. Ten wirtualny świat, który nam się wydawał, to tylko był w poprzednim pokoleniu, nagle przybrał straszliwy obraz. Jak diabeł to rozpętał, jak niszczy, jak wykorzystuje pieniądze podatników, ciężko zarobione, aby wydawać na zbrojenie. Dzisiaj świat nie nadąża z produkcją amunicji do armat. Jeden strzał z tego Javelina kosztuje 80 tysięcy dolarów i niszczy czołg za kilka milionów i smaży życie ludzi, młodych chłopaków, którzy siedzą tam wewnątrz. To trzeba sobie wyobrazić, jak to wygląda. Armatochałupica, która leci ze Stanów Zjednoczonych i trafia na pola ukraińskie, kosztuje 4 miliony dolarów podatników amerykańskich. A tam jest używana po to, żeby niszczyć życie młodych chłopaków. Kwiat młodzieży, ten świat zdąża na zatracenie. Ten świat idzie na zgubienie. Tak diabeł wykorzystuje środki. Tak diabeł niszczy. I ten fragment Słowa Bożego, Jezus podsumowuje, to kazanie Jego jest przepiękne, jest wspaniałe, jest, tak jak powiedziałem, największe jakiekolwiek zostało wygłoszone, ale On podsumowuje, przedstawiając nam dwie grupy ludzi, albo dwóch ludzi. One symbolizują grupy ludzi, ale wymienia ich. Jeden był mądry, a drugi głupi. Mądry to ten, który szuka mądrości w swoim życiu. To ten, który słucha Słowa Bożego, który karmi się Słowem Bożym. To ten, który stosuje to Słowo do swojego życia, który je wykonuje. A głupi? Nigdzie Biblia nie nazywa człowieka wierzącego głupim. Wręcz psalmista powiada, że głupi w sercu swoim nie ma Boga. To ludzie bezbożni. Ludzie głupi to ludzie żyjący bez Boga. I to nam daje zrozumienie tego zastosowania. Oni budowali swoje domy i Jezus chce nam zostawić ten obraz tych dwojga ludzi. Przyszły burze, przyszły ulewy, przyszły wiatry, testy, doświadczenia. Jeden słucha i wykonuje, inny słucha i nie stosuje do życia. Mądry i głupi. Ja nie rozumiem wszystkiego dzisiejszego świata, dlaczego tak się dzieje w tym świecie, ale chcę rozumieć je, podstawiając te wydarzenia tego świata do wydarzeń Słowa Bożego. I wtedy mi to rozjaśnia ten obraz. Na początku, gdy wybuchła ta wojna w kwietniu, byłem w Chełmie razem z dwojgiem pastorów. Pojechałem do Chełma i ten zbór, nasz zbór baptystów w Chełmie, zamienił cały swój obiekt w ośrodek dla tych uchodźców, którzy przejeżdżali granicę, bo tam w prostej linii na granicę jest około 30-40 kilometrów. Cała sala była założona materacami. Oni, żeby prowadzić swoje nabożeństwa, wynajęli salę w mieście na kilka miesięcy i tam spotykali się jako zbór. A cały obiekt poświęcili na noclegownię. I akurat kiedy byliśmy tam w tym zborze, przyjechało młode małżeństwo z Mariupola. Udało im się, Mariupol już był oblężony i był już systematycznie niszczony. Udało im się wyjechać, ponieważ byli z trójką małych dzieci. Uciekli jeszcze zanim to oblężenie się zamknęło. I gdzieś tam po Ukrainie wędrowali od zborów do zborów, od znajomych do znajomych, aż w końcu przyjechali do Chełma i razem żeśmy usiedli do śniadania z trójką małych dzieci. Młody człowiek, pastor jednego ze zborów, powiedział nam, że Mariupol był miastem, w którym było stosunkowo do liczby mieszkańców najwięcej protestanckich kościołów. Najwięcej protestanckich kościołów. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego Bóg dał dopust, aby życie ludzkie było niszczone. W pewnym czasie poznamy odpowiedź. My tego dzisiaj do końca nie wiemy. Nie wiemy też, dlaczego Bóg tak dał w życiu Hioba. Tak? Później pod koniec, kiedy księga Hioba się kończy, my zaczynamy to rozumieć, dlaczego Bóg dopuścił to cierpienie. A dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie w twoim i w moim życiu? My może dzisiaj jeszcze tego nie wiemy, ale się dowiemy. Ale Bóg nam otworzy, Bóg nam pokaże, dlaczego przechodzimy przez burze, wiatry, ulewy, przechodzimy te testy, bo zobaczcie, te oba domy doświadczyły tego uderzenia. Oba. To nie, że jeden był bezpieczny, chroniony, ale oba były smagane tymi doświadczeniami. Ostatnio w moim komputerze pojawił się taki komunikat: ochrona nieaktywna, zagrożenie wirusami. Co to znaczy? Młodzi ludzie, bardziej rozumiecie to, że ten system operacyjny, to życie wewnętrzne komputera, ten twardy dysk, to oprogramowanie zostało zainfekowane i grozi destrukcja. To tak jak żywy organizm zostaje zainfekowany, jest chory, nie jest w stanie się ruszać, musi się położyć, musi wziąć tabletki. Lekarze wiedzą, co to jest system immunologiczny. Jeżeli jest on czasowo osłabiony, to zdrowie człowieka jest zagrożone. A jeżeli on jest trwale uszkodzony, to życie jest człowieka zagrożone. To jest ten skrót z amerykańskiego czy z angielskiego języka AIDS. Tak? To jest nabyty system immunologicznego osłabienia i destrukcji systemu immunologicznego. A co chroni ciebie i mnie? My nie mówimy o świecie materialnym. Ten świat materialny my widzimy, jak się zmienia na naszych oczach. Ale my mówimy o życiu duchowym. Ciężko jest wytrwać. Moja mama powtarzała, wiecie, im starsi jesteśmy, to tym trudniej jest wytrwać w wierze. To nam się wydaje, że nie, to powinno być łatwiej, tak? Ale my mamy więcej myśli, więcej spraw, więcej rzeczy niedokończonych, więcej żalów, więcej wspomnień. I mama powtarzała, mówi, kiedy ja się modlę, to się zaczynam męczyć w modlitwie. Męczę się. To jest walka, to jest duchowa walka. I między innymi odwołuje się do tego kazania, Pan Jezus uczył, czym jest modlitwa i jaka jest wartość modlitwy dla człowieka wierzącego. Biblia uczy nas, że jest taki system ochronny, system ochrony dla naszego życia duchowego. Apostoł Paweł dużo pisze o tym w liście do Filipian, w 2 rozdziale, w 4 rozdziale, w 7 wersecie. Mówi o pokoju. Ten świat nie zna pokoju. My to widzimy. Ile jest napięcia, ile jest destrukcji, ile jest niepokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. Biblia mówi nam, że pokój jest to dar od Boga. Że Bóg obdarowuje pokojem. Że pokój to nie jest coś, co człowiek sobie może stworzyć. Bo człowiek chciał żyć w pokoju, a nagle wybuchła wojna. Nagle wybuchła wojna. Ja kiedy rozmawiałem z tymi, którzy u nas mieszkają, z Ukrainy, Olek i Oksana, powiedziałem, zabierajcie swoje córki. Zabierajcie swoje, tam 20 i 23 lata. Dwie córki zostawił niedaleko Bachmutu, blisko Donbasu. Tam w tym regionie, gdzie dzisiaj słyszycie zacięte walki. A Olek powiada, nie, słuchaj, to żadnej wojny nie będzie. Nie będzie wojny. Tydzień przed wybuchem wojny. Powiedział, nie będzie wojny. A ja mówię, skąd ty to wiesz? A ja wiem z tych różnych źródeł, tam nic nie wskazuje na to, że będzie wojna. Kiedy spotkałem pastora, Igor Jaremczuk, to jest pastor z Irpienia. Jego zbór liczy 1500 osób pod Kijowem. Jest dyrektorem baptystycznego seminarium, 800 studentów jego seminarium liczy. W tej pierwszej fali, kiedy wszyscy uciekali i on wyjechał, spotkałem go w Warszawie i powiedział, nasze seminarium, które otworzyliśmy, piękny budynek, Amerykanie nam pomogli, myśmy wybudowali piękny obiekt, został zbombardowany, zniszczony. W 2015 roku tylko otworzyliśmy. Mieliśmy studentów z całego kraju, z Białorusi, z Rosji i z całego naszego kraju, z Ukrainy. 5 chłopaków z Mariupola, jak wybuchła tylko wojna. My uciekliśmy do Lwowa i później na pociąg i do Polski. Oni pojechali jeszcze po swoją rodzinę tam zabrać. Raz przywieźli część ludzi, ale była potrzeba. Pojechali jeszcze raz i 5 z nich zostało rozstrzelanych na ulicy, w samochodzie. I tylko pokazał mi zdjęcia, które mam w swojej zbiorze zdjęć w komórce. 5 młodych ludzi, niewyobrażalne straty, niewyobrażalna wojna. Bóg chroni to, co należy do Niego. Bóg chroni to, co należy do Niego. Pokój Boży strzeże tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł kończy ten fragment w 7 wersecie Filipian 4 rozdziału. Jeżeli nie należysz do Jezusa Chrystusa, to nie doświadczasz pokoju Bożego. Nie doświadczasz tego pokoju. Nie wiesz, co to jest ten pokój. A tego pokoju my wszyscy potrzebujemy. Biblia uczy nas, że jest mądrość i głupota. Skąd te dwie postacie? Ten mądry człowiek i głupi człowiek. A Biblia uczy od razu w przypowieściach. Kiedy otwieramy przypowieści, to Słowo Boże powiada nam, że od początku, od razu tej księgi mądrości, mówi nam o tym, że jest mądrość i głupota. I kiedy patrzę na początek 2 rozdział, Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swą pomoc dla prawych i jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. Bóg chroni, Bóg strzeże, Bóg obdarowuje mądrością. A później podkreśla wartość mądrości w 3 rozdziale przypowieści. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu. Bo ją zdobyć, ją nabyć, to bardziej wartościowe niż srebro i niż złoto. Jest ona cenniejsza niż perły i drogocenne klejnoty. To niesamowite. To niesamowite. Jak ją zdobyć? Gdzie ona jest? Kim ona jest? I gdzie jej poszukiwać? I tak dalej w kolejnych wersetach i rozdziałach, aż przerzucę, żeby śledzić czas, do 9 rozdziału przypowieści Salomona. I w tym 9 rozdziale przypowieści Salomona, zobaczcie, ten mędrzec, ten mądry człowiek, którego Bóg obdarzył mądrością, personifikuje i powiada mądrość i głupota i porównuje ich do 2 rywalizujących ze sobą kobiet. To 2 kobiety, mądrość i głupota. Właśnie ona jest tam przedstawiona, bo obie przygotowują przyjęcie i obie zapraszają ludzi. Mądrość to odpowiedzialna kobieta z charakterem. Kiedy przygotowuje żywność, na którą zapracowała i udziela gościny. Tak, i zaprasza na przyjęcie, wydaje przyjęcie. Ale głupota to jest niemoralna, rozwięzła kobieta, krótko mówiąc prostytutka, która serwuje skradzioną żywność i zaprasza ludzi. I obie zapraszają na przyjęcie do siebie. To jest krótki rozdział, tylko 18 wersetów przypowieści Salomona. Mądrość zwraca się do umysłu, a głupota do zmysłów. Jest to bardzo ważne rozróżnienie i chcę, żebyście na to dzisiaj zwrócili uwagę. Mądrość zwraca się do rozumu, do umysłu, a głupota do zmysłów. A jaka to różnica, tak? Powiecie. Porzućcie głupotę, abyście żyli. Chodźcie drogą roztropności. O, łatwo pobudzić i podniecić zmysły. Przyjemność, którą oferuje głupota, jest krótkotrwała. Włączyć telewizję, obejrzeć jakiś porywający mecz, tak? Ostatni mecz reprezentacji. Oglądałeś? Nie, nie, no to... On nie rozumie wszystkiego. Porywający jakiś mecz, finał Mistrzostw Świata, emocje, tak? No, łatwo pobudzić zmysły. A rozum trzeba ćwiczyć, trzeba uczyć się, trzeba zapamiętywać. My wiemy, jak uczniowie się uczą i mówią, głowa paruje, żeby to przyswoić. Jest coś niezwykle hipnotycznego i zaraźliwego w głupocie. Dlatego ona pociąga. Zachęca do bezprawia. Jeden grzech prowadzi do drugiego. I oba pragną pozostać w ukryciu jak najdłużej. Bo wiecie, że grzech, który zostaje w ukryciu i długo, to niszczy. A co niszczy? Właśnie system immunologiczny. Duchowy system immunologiczny człowieka. I później człowiek robi się, wierzący człowiek, jakiś drażliwy, jakiś nerwowy trochę. Jakiś coś go irytuje, ktoś mu coś powie, on zaraz bierze to do siebie bezpośrednio i myśli, że to tak jest. Pokazuje głupota, że grzeszny charakter jest bardziej ekscytujący niż ponure chrześcijańskie życie. Dlatego tak wielu odrzuca zaproszenie mądrości i idzie na przyjęcie głupoty, aby tam jeść skradzioną żywność. Ale nie dajcie się zwieść, bo grzech jest niebezpieczny. Zanim sięgniesz po zakazany owoc, przyjrzyj się, co się stało z tym, którzy to jedli przed tobą. Przyjrzyj się, co z nimi się stało. Czytaj ich życie. Patrz, Stary Testament jest pełny tych historii, kiedy królestwo się podzieliło po Salomonie. Pamiętacie? Północ Izrael, południe Juda, królowie. Oni nawet bracia ze sobą zaczęli walczyć. Niszczyli się wzajemnie, mordowali się wzajemnie. Dlaczego jest ta wojna tam bratobójcza przecież na wschodzie? To ten sam, to dużo jest tego samego narodu przemieszonego, mówią tym samym językiem, jest tyle nienawiści. Nie wszystko ja rozumiem i nie wszystko oceniam, ale chcę patrzeć na ogólny obraz. Jeżeli te wirusy się gdzieś głęboko ukryły w komputerze, to jedynym sposobem jest przeinstalować cały system. Trzeba tamten system unicestwić i przeinstalować. Chrystus mówi, trzeba się odwrócić od tego świata i nawrócić się do Niego. To opisane przyjęcie w tym 9 rozdziale przypowieści Salomona ma swój aspekt również w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, kiedy jest mowa o tym, że Pan Jezus zaprasza, gospodarz wyprawił pewne przyjęcie. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, od 15 po 24 wersety. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu i posłał swojego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedzieć zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy rzekł, kupiłem pole, muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Posłuchajcie tych tłumaczeń. Kiedy my je czytamy z perspektywy czasu, wiedząc cały ogólny obraz, to myślimy, jak oni głupio się tłumaczyli. Głupio się tłumaczyli. Zaczynając od ostatniego, gdy pojąłem żonę, ja jestem żonaty od prawie będzie już 40 lat, blisko, jeszcze nie ma, ale blisko. Jak ja znam żonę i inne żony braci i sióstr, to wiem, że żony lubią przyjęcia. O, bardzo lubią przyjęcia. Jakby chciały pójść na przyjęcie, troszkę się wystroić, ubrać i pójść na przyjęcie. Nawet czasami pytają mężów swoich, czy nie poszlibyśmy gdzieś na zewnątrz, na jakieś spotkanie, na jakieś przyjęcie. To beznadziejne tłumaczenie, tak? Kupiłem te woły, chcę je wypróbować. Przecież dać można im odpocząć, niech one postoją, nakarmić ich. To one nigdzie nie uciekną. Jeżeli już je kupił, to je ma. Albo ten, co powiedział, że nabył parcelę jakąś, pole i musi je zobaczyć. Przecież kupując te pole, to musiał widzieć to pole. To nie jest... Głupio się zaczęli tłumaczyć. I dlatego Słowo Boże powiada nam, że wielu zamierzało przyjść, ale zostało odwiedzionych od tego przyjęcia przez zajęcia, które dla nich w tamtym momencie stanowiły większą wartość. Bo człowiek zaczyna opierać swój umysł, swoje uczucia, swoje wrażenia i poczucie bezpieczeństwa na tym, co widzą nasze oczy. A my widzimy na wschodzie, jak to wszystko przestaje istnieć. Bachmut, 70 tysięcy mieszkańców, miasto, dwa razy jak Bielsk, Podlaski, przestało istnieć. Mariupol, 450 tysięcy, dużo większy od Białegostoku, rozmiar Lublina, przestało istnieć. Ja kiedy rozmawiam z moimi Ukraińcami tam w zborze, mówią i dotykam takich emocji, pytam, a pamiętacie te ścieżki tam na plaży w Mariupolu, nad pięknym Morzem Azowskim? Tak, oczywiście, wielokrotnie byliśmy, chodziliśmy, kąpaliśmy się w tym ciepłym morzu, pamiętamy to. Nie ma tego. Nie ma, to przestało istnieć. Diabeł jest ojcem wszelkiego zniszczenia. On jest niszczycielem, on jest oszustem, on jest kłamcą. On zabiera pieniądze, ciężko zapracowane i niszczy, wykorzystuje i niszczy. I zobaczcie, mądrość zaczyna się od poznania Boga. Oni zignorowali to przyjęcie. Bo dla nich coś innego miało większą wartość w tym momencie. Coś innego. Oni swoje myśli i swoje uczucia oparli na czymś innym, co by nie przeszkadzało, co by zostało. Słowo Boże nigdzie nie piętnuje materii i nigdzie nie wiąże ubóstwa z pobożnością. To trochę takie myślenie z dawnych lat, żeby ubóstwo powiązać z pobożnością. Nie, ja kiedy czytam Stary Testament, Abraham był bardzo bogaty, był bardzo zamożny. Także już z Lotem nie mogli podzielić się tymi pastwiskami, bo brakło im, tyle mieli zwierząt, tyle owiec. I Lot poszedł za swoimi fizycznymi oczyma, ale Abraham poszedł za duchowym wzrokiem i trzymał się. I Bóg mu tego nie zabrał, on to posiadał, ale on cały czas trzymał się Boga. Słuchajcie, i ten budynek, i te samochody, i te sprzęty, i to, co macie w swoich domach, to jest nam dane na krótki okres naszego pielgrzymowania tu na ziemi. Aby życie było łatwiejsze, abyśmy więcej czasu mogli skoncentrować się na życiu duchowym. Na życiu duchowym. I myśleli o tym wiecznym domu, o wiecznym spotkaniu się tam z Bogiem. Jednym z moich bohaterów, z którego czerpię wzorce, to jest bardzo szybko, bo czas ucieka i waszą uwagę mogę stracić. Druga Księga Kronik, 14 rozdział, król Asa. To jest południe, już po rozbiciu. Juda, król Asa. Szukał Boga, mimo że jego babcia, jego rodzice tam byli bezbożni ludzie. Tam oni już poszli po tej linii bóstw kananejskich, odeszli od Boga żywego, Bóg ich karał, ale Asa był tym, który czynił dobre i to, co słuszne w oczach Boga. Tak mówi druga Księga Kronik, rozdział 14. I zaczął szukać Boga, oczyszczał miasta i świątynie ze wszystkich pogańskich bogów, posągów i zwyczajów. Asa postanowił oczyścić, to nie tylko, że on zafascynował się Bogiem, ale on zaczął dokonywać religijnej i duchowej odnowy swojego narodu. Ktoś powiedział, że politycy nie zmienią tego świata, bez względu na to, kogo my wybierzemy. Tak, bliżej jesieni będą tam ekscytacje, na kogo tam pójść głosować. Niektórzy w ogóle nie pójdą. Ale trzeba pójść i zagłosować i wiedzieć na kogo. Tak, może to nie tym razem, gdzieś w kuluarach. Asa wiedział, że trzeba budować swój system obronny. Trzeba budować system duchowy. Dokonał rewolucji duchowej, przemiany i później zaczął rozbudowywać twierdze, miasta. Otaczał je murami, basztami i rozbudowywał armię. Po co? Bo wiedział, że pokój, którym Bóg go obdarzył, 41 lat panował na tronie, to nie jest wieczne. To nie jest wieczne. Ja czytam różne chrześcijańskie książki. Cieszę się, kiedy znajdę fajną książkę. Jedna, nie wiem, czy ją znacie, przyniosłem wam ją zareklamować. Filipa Jęcy, Zaskoczeni łaską. Znacie tą książkę? Zaskoczeni łaską? Niezwykła książka. Filip Jęcy dużo pisał dla Billy Grahama. Ściśle współpracował z Billy Graham, tym ewangelizacyjnym stowarzyszeniem. I w 1991 roku, w 1991 roku, po rozpadzie tutaj całego naszego systemu i Rosji, bo Rosja już też wtedy upadła, ten system w Rosji się zmienił. I on był zaproszony do delegacji rządowej, amerykańskiej delegacji rządowej na wizytę w Moskwie, na Kremlu, do władz, bo nowe władze chciały jakoś coś sobie poradzić, zacząć odbudowywać po ruinach, po zgliszczach komunizmu. Bo wiecie, w 1917 roku, kiedy komuniści doszli do władzy, czy po upadku, po rewolucji, rzucili się z furią na kościoły. Zaczęli niszczyć kościoły. Wszystko Boga wyplenić z narodu. Całe dziedzictwo kulturowe legło w gruzach. I teraz 91 rok. Jakiś cytat wam przeczytam z tej niezwykle ciekawej książki. Jego wrażenia, kiedy pojechał z tą delegacją i trafił do Rosji, bo historia się powtarza. Historia się powtarza. I my widzimy, co dzisiaj się dzieje, że ten kraj i nasz region będzie doświadczał tego samego. Asa 41 lat panował i później zostawił pewne dziedzictwo. Bo w 15 rozdziale, jeżeli odwrócicie kartę waszej Biblii, to zobaczycie, że w 15 rozdziale drugiej Księgi Kronik jest mowa o tym, że ten pokój, którym Bóg go obdarzył, to nie był pokój dla wszystkich. Bo jest tam mowa o tym, że naród napadał na naród, że miasto napadało na miasto, że Bóg obdarzał, Bóg ciemiężył ludzi uciskiem, ale Asa doświadczał pokoju. I w tej książce autor powiada, nawiązuje w jednym z rozdziałów pod tytułem Kępki zieleni do wybuchu wulkanu Świętej Heleny. Niektórzy wiecie, gdzie to było i tak dalej, nie będę tego, do tego nawiązywał, ale straszliwe zniszczenia ten wulkan wywołał. Cała okolica została zniszczona, spalona i naukowcy zastanawiali się, czy kiedykolwiek pojawi się tam życie. I pewnego razu poszli i zobaczyli, że wyrosła mała kępka roślinności. Kwiatki zakwitły na tym pogorzelisku i przybrały kształt łosia. To zwierzę, które zostało spalone i zniszczone w czasie wybuchu, dało pokarm, pożywkę dla tej ziemi, a tam zaczęły rosnąć kwiaty. I w ten sposób oni zaczęli szukać i liczyć, ile zwierząt zostało zniszczonych. Ale autor nawiązuje do tego wydarzenia i powiada, tak, o swoich wrażeniach. Cytuję Sołżenicyna, Aleksandra Sołżenicyna, który powiada tak: ponad pół wieku wstecz, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, pamiętam, jak starsi ludzie, tłumacząc to ogromne nieszczęście, które spadło na Rosję, powiadali: zapomnieliśmy o Bogu i dlatego wszystko to na nas przyszło. To był Sołżenicyn, znacie tego autora. Nie będę tutaj więcej na tym się rozwodził. Od tamtej chwili, powiada ten autor, spędziłem blisko 50 lat nad historią naszej rewolucji. W tym czasie przeczytałem setki książek, zebrałem setki osobistych relacji. Napisałem na ten temat 8 tomów. To mój wkład na rzecz uporządkowania rumowiska pozostawionego przez przewrót. Ale gdyby poproszono mnie dzisiaj, jakbym najzwięźlej sformułował przyczynę tej rewolucji, która pochłonęła jakieś 60 milionów ludzkich dusz, rosyjskich dusz. Nie potrafiłbym tego lepiej ująć, tylko powtórzyłbym: ludzie zapomnieli o Bogu i dlatego to wszystko na nas przyszło. My dryfujemy również z pokolenia w pokolenie. My czasami jesteśmy niezadowoleni, że nasze dzieci odchodzą gdzieś tam i tak po rusku mówią, uwlekaje ich ten świat, tak? Pociąga ten świat. Ja te słowa przypominam, co mama zawsze powtarzała. Ona dużo mówiła w języku rosyjskim. Kiedy Filip Jęcy pojechał z tą delegacją i zajechał tam do Moskwy, zobaczył to, ten nowy początek, to powiedział tak: widziałem tam ludzi spragnionych łaską. Gospodarka, a właściwie całe społeczeństwo znajdowało się w stanie całkowitej ruiny. Prześcigano się we wzajemnym obwinianiu się za obecną sytuację. Zwolennicy reform obarczali winą komunistów. Zatwardziali komuniści winili Amerykanów. Obcokrajowcy mafię i beznadziejną rosyjską etykę pracy. Wszyscy nawzajem się oskarżali. Zauważyłem tam, że zwykli szarzy ludzie z ulicy zachowywali się jak zbite dzieci, spuszczone głowy, nieśmiałe wypowiedzi, rozbiegany wzrok. Nauczeni przez życie nikomu nie ufali. Jak bitemu dziecku trudno jest uwierzyć w moralny porządek i miłość, tak tym ludziom trudno było uwierzyć w Boga, który swoją wolą przenika wszechświat, kochając ich bezgranicznie. Trudno im uwierzyć w łaskę. Jednak jeśli zabraknie łaski, jak zatrzymać tą rosyjską ruletkę bezwzględności? I później powiada: rozmawiałem z pospolitymi ludźmi, którzy teraz, pławiąc się w wolności, zachwycali się uwielbieniem Boga aż do utraty tchu. Nagle ludzie poszli do kościołów, tych, które jeszcze tam istniały. poszli do kościołów. I autor powiada, większość z nich dowiedziała się o wierze od swoich babuszek, kiedy Sowieci rozpoczęli kampanię przeciwko kościołowi. Na ludzi starszych machnęli ręką. Zostawcie te baby, niech dalej mamroczą pod nosem, zamiatają podłogi, sprzedają świeczki, uprawiają swoje gusła. Przecież to wszystko rychło wymrze. Tak rozumowano, jednak stare ręce babuszek kołysały dzieci do snu. Młodzi ludzie, którzy dziś gorliwie chodzą do kościoła, wspominają, że po raz pierwszy usłyszeli o Bogu jako dzieci od swoich babci. To one śpiewały im psalmy i opowiadały im różne religijne historie do snu. To zaczyna mi otwierać trochę obraz. Ukraina, dzisiejsza Ukraina, czy przed tą wojną, sprzed roku, jest kolebką protestantyzmu. Cztery unie baptystyczne, jedna liczy 500 tysięcy, pół miliona ludzi. Zbory po 1,5 tysiąca ludzi. Seminarium, jedno z wielu seminarium, czy z kilku, może nie z wielu, z kilku, które liczy 800 studentów. A my dzisiaj gdzie jesteśmy? Rozmawiam z bratem Gienkiem, rozmawiam z prezbiterem kościoła. Szukacie pastora i nie ma kogo, kto by przyszedł, stanął za pulpitem, był powołany i głosił słowo i był tym duszpasterzem. Diabeł wytoczył wojnę, żeby zniszczyć to dzieło, które tam się zaczęło rozwijać na Ukrainie. Tak zaczynam rozumować. I będę chciał mieć większy i szerszy obraz. Ale tak widzę tą wojnę, którą to zło, które się wylało i które ma takie niszczące działanie. I na koniec. Podczas lotu z Moskwy do Chicago, powiada autor, miałem wystarczająco dużo czasu na refleksję. Rozmyślałem o tym wszystkim, co widziałem w Rosji. Czułem się jak Alicja w Krainie Czarów. Obecny rząd, mimo deficytów budżetowych, przeznaczył miliardy rubli na fundusz odbudowy świątyń uszkodzonych lub zniszczonych przez reżim komunistyczny. Modliliśmy się z pierwszym sekretarzem partii i z oficerami KGB. W budynkach rządowych można było nabyć Biblię. Wydawcy prawdy prosili nas o napisanie artykułu o religii na pierwszą stronę gazety. Nauczyciele pytali, czy nie moglibyśmy opracować program nauczania w oparciu o 10 przykazań. Tak Rosja zaczęła się odbudowywać moralnie. 91 rok. Ile to minęło lat? Do 2022, do ubiegłego roku? 31 lat. I znowu cykl się powtarza, koło się zamyka. Człowiek wybiera pójście na tą ucztę, gdzie będzie kradziona żywność. Tam cofam się do 9 rozdziału przypowieści Salomona. Coś zaraźliwego jest. Coś, co pociąga zmysły. Tam chcemy pójść i tam pożywić się, tam mieć rozrywkę. Od czego zaczyna się budowa domu? Jak myślicie, wielu z was budowało swój dom. Od czego? Ławy i fundamenty, tak? Trzeba położyć fundament, bo inaczej nic z tego domu nie będzie. Ten człowiek z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza nie położył fundamentu. Tak sobie na piasku zbudował dom. Ale fundament kosztuje. Fundamentu nie widać. On trzeba go później zasypać. Po co go tam robić? No tyle pieniędzy wydawać, żeby go zasypać. Ale musi być fundament. Twoje i moje życie trwa dlatego, że jest zbudowane na jednym fundamencie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian uczy ich, powiada, a jest tylko jeden fundament, na którym możesz zbudować dom. I tym fundamentem jest Chrystus. Apostoł Paweł powiada, według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, albowiem fundamentu innego nikt założyć nie może, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus, 1 Koryntian 3, 10-11. Mądrość personifikowana tam w przypowieści to Chrystus.
Bibliści, którzy dopatrują się Chrystusa w każdej księdze Starego Testamentu, to pod słowem mądrość, które już tam jest pisane z dużej litery, jest ukryta postać Chrystusa. Jeżeli o Nim zapomnimy, jeżeli nasze oczy i nasze serce przylgnie do tego materialnego świata, to stracimy pokój, stracimy radość i zacznie nasz fundament się chwiać. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusowe. Tego potrzebujemy. Słowa Chrystusowego. Przypomnij sobie, jak to się stało, że uwierzyłeś w zbawienie z łaski. Kto był tym, kto założył w tobie ten fundament? Kto pomógł? Ja przypominam sobie, tam ten drewniany budynek, brat Mackiewicz raz nas młodych, nie pamiętam o okazji, ale za pulpit postawił. Postawił mnie za pulpit. Ja czytałem wtedy tyle Słowa Bożego, i wszystko, jakoś w 5 minut wszystko powiedziałem i zastanawiałem się, co tu dalej robić. I to nie było łatwe, to nie było proste, ale to człowiek przypomina sobie tamte dni i tamte lata. Takie były początki. Takie były początki. I tak powinniśmy się tego trzymać. Paweł powiada, że jeśli masz fundament, jeżeli jest tym fundamentem Jezus Chrystus, to twoim zadaniem jest teraz budować dom. To nie zostawić fundamenty same. Trzeba budować na nim dom, na tym fundamencie. Jeżeli się nawróciłeś, to bracie, siostro,
trzeba budować dom. Poleciłbym drugą książkę, ale już nie ma czasu. Też ją wziąłem na pulpit. Zwycięskie życie chrześcijańskie. Jak je prowadzić? Ja wygłosiłem w Narwi serię 9 kazań z tej książki. To stryja mego, Konstantego, który już pisze, już będąc u schyłku swojego życia, podsumowuje swoje obserwacje i to, co zgromadził przed lata. Jak prowadzić to zwycięskie życie chrześcijańskie? To Kościół powinien pokazać politykom, czym jest Boża łaska. To nie my oczekujmy, że politycy zmienią nasz kraj i nasz świat. To Kościół może jedynie to zrobić. Apostoł Paweł powiada w drugim liście, pierwszy rozdział, 5-11 wersety. I dlatego właśnie dołóżcie wszelkich starań. I dołóżcie wszelkich starań, jak budujecie. A trzeba budować, powoli, systematycznie, ale budować ten dom. Bo jeżeli odwrócimy się i zostawimy same fundamenty, to nie będziemy mieli gdzie zamieszkać. On powiedział: gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza, ani złodzieje tego nie zabiorą, nie zniszczą, nie podkopią. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Czy światło Ewangelii, drogi słuchaczu, oświeciło twoje serce? Czy ono pobudza ciebie do wdzięczności? Czy budujesz swój dom? Bo on powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. On jest tym, który umarł za ciebie na krzyżu Golgoty. To on powiedział w Mateusza 16 rozdziale 26 wersecie: albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę, bo cóż da człowiek w zamian za duszę swoją?